Czy można zbadać małżeńskie EKG? To pytanie, które dzisiaj będziemy sobie stawiali podczas programu Rozmowy Niedokończona. W studiu Rozmów Niedokończonych wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. A temat właśnie małżeńskie EKG, czyli profilaktyka zadyszki i arytmii. Będziemy podejmować z naszym gościem w studio, a jest nim pan Wiesław Gajewski, pedagog seksualności, prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca.
Witam serdecznie.
Boże.
Boże, witam ojca, witam wszystkich Państwa zgromadzonych przed odbiornikami. Radiowymi, rozumiem, i telewizyjnymi.
Tak, dokładnie, radiowymi, telewizyjnymi. Powiedzieliśmy, znaczy temat brzmi EKG, czyli to jest badanie, które dotyczy organizmów żywych, czyli pytanie można zadać sobie, czy małżeństwo możemy nazwać organizmem żywym?
No zdecydowanie spróbujmy je tak nazwać, tym bardziej, że to jest organizm w podróży. A więc zadyszek i arytmii dostaje się nie przez to, że się siedzi gdzieś wygodnie, tylko że się jest w podróży, skądś dokądś. Zmierzamy naszą małżeńską drogą. Jonasz Kofta, znany taki już klasyczny bard, nazwał miłość podróżą. I pod tym hasłem też chciałbym to opisać, że miłość jest jak podróż, która prowadzi nas od dnia zaślubin dokądś.
A takie pytanie jeszcze na boku. Dlaczego zajął się pan w ogóle tą tematyką?
Zająłem się tą tematyką, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię tę pracę moją. Tutaj jestem w tym studiu u państwa, mając świadomość, że jest to też etap mojej pracy w ogóle, ponieważ z tą tematyką małżeńskiego EKG przemierzyłem już troszeczkę, byłem w wielu miejscach. I jeżeli dzisiaj są osoby, które miałem okazję spotkać, bo zapowiadałem się w gronie znajomych, że będę, to serdecznie Państwa pozdrawiam. Bardzo lubię tę pracę. Sam zresztą jestem w podróży od 40 lat z Krysią. Krysiu, pozdrawiam Ciebie serdecznie. A w ogóle to jako teolog małżeństwa i rodziny radość mam być absolwentem Łomianek, gdzie studiowałem pod okiem mistrzów, mam na myśli arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego i biskupa Stanisława Stefanka, więc jest to moja pasja zawodowa. Praca z małżeństwami w tematyce seksualnej. Mówią o mnie pan od seksu.
No i ważne, że przynosi rezultaty i owoce, bo jeżeli obserwuje pan, tak rozmawialiśmy też przed programem, to też zmienia się podejście do małżeństwa. To nie jest już tylko i wyłącznie taki, no coś, co jest wręcz naturalne, ale rzeczywiście patrzy się na to jako na rzeczywistość, nad którą trzeba pracować i o którą trzeba dbać.
Tak, i zresztą jest to rzeczywistość coraz bardziej już nasza, zależna od nas, niż od ogólnych warunków, od presji społecznej, od mody, od wymogów. Po prostu my w małżeństwie chcemy być na własnych warunkach. Nie? Są to warunki no, takie graniczne, niedopuszczalne, ale sama ta aspiracja podmiotowa, nazwijmy ją w ten sposób, no to jest znak czasów. Papież Franciszek mówi, że dzisiaj podstawową wymiarą duszpasterstwa rodzin powinno być duszpasterstwo więzi. To jest bardzo ciekawe. Wspomaganie więzi małżeńskiej. Za tydzień mamy walentynki. Teraz wokół walentynek w wielu miejscach Polski organizowane są tygodnie małżeństw. Ale takich miejsc i takich inicjatyw wspierających właśnie dialog małżeński, komunikację małżeńską, świadomość wartości więzi małżeńskiej jako takiej, nie żeby się rozpuścić tylko w rodzinnych więzach, ale być razem jako para, jest bardzo dużo. I to jest radość patrzeć na tą dużą mapę i panoramę oferty, nazwijmy to, którą dla małżeństw, szczególnie w Kościele.
No dobrze, no ale panie Wiesławie, jakby nie patrzeć, mamy statystyki, które mówią o tym, że w dużych miastach, jak chociażby Warszawa, co drugie małżeństwo się rozpada.
Tak, to prawda. Ja tutaj, znając te statystyki, pomyślałem, żeby zaprosić do naszego studia, do naszego programu, te małżeństwa, które uważają, myślą, są przekonane, że w ich małżeństwie większych problemów nie ma. Zdaje mi się, że takich małżeństw jest sporo. Nie chciałbym nazywać ich milczącą większością, ale szczególnie Państwa zapraszam. Jeżeli nie daliście się zaprosić na jakąś randkę organizowaną na zewnątrz, no to randka przyszła teraz do Was.
No to rozpocznijmy.
Rozpocznijmy może od tego, żebyście Państwo, ja też mam telefon komórkowy, bardzo bym prosił panów reżyserki, żeby wyświetlili nam na ekranie telewizora kod QR. Ja mam komórkę, Państwo też komórki pewnie macie w domach. Jeśli Państwo jesteście połączeni z nami za pomocą radia, to zróbcie coś, może telewizor na chwilę włączyć albo komputer, żeby sobie pobrać kod QR. To będzie nasza taka interaktywne spotkanie, bo teraz za pomocą tego kodu QR pobiorą Państwo materiały, na których będziemy pracować. My tutaj w studio, a Państwo po domach. Jeśli jest tak, że jesteście małżonkowie razem, no to jest to sytuacja optymalna, no ale jeśli jedna z małżonków jest akurat w domu, a drugi jest poza domem, to przygotujcie ewentualnie warunki na powrót tego nieobecnego i zaproponujcie sobie jakąś formę randki bez wychodzenia z domu. Może przy użyciu naszych materiałów, które mam nadzieję Państwo teraz pobraliście. Ja bym chciał, kontynuując ten wątek, że miłość jest podróżą, rozpisać tak etapy tej podróży. Wokół takich słów jak zauroczenie, zakochanie, jedność dwojga. Trzy etapy. I to nie jest tak, że one następują po sobie, że najpierw było zauroczenie młodości, a potem po kilku latach zauroczenie już zginęło i już się tylko stało, jak to się mówi, ślub, a potem szara rzeczywistość. Tylko małżeństwo cały czas potrzebuje tych elementów namiętności, intymności, przyjaźni małżeńskiej. Także wtedy, kiedy małżonkowie nawzajem się ranią. Ale i dlatego słowem kluczem do rozumienia tajemnicy małżeństwa wydaje się, i to potwierdza się, kiedy mam okazję z małżeństwami weryfikować te tezy, że kluczem do rozumienia tajemnicy małżeństwa jest słowo przebaczenie. Może na początku drogi mniej, ale jak tak się ma już tych lat wspólnych 15, 20, tyle różnych zwrotów akcji, tyle z trudnych sytuacji, to ktoś może w końcu zapytać, no ile razy ja mogę przebaczyć? Ile razy ja mam jemu, i tu wymieniam sobie powody, dla których mnie skrzywdził, ile razy? Znacie Państwo odpowiedź Jezusa? Nie mówię Ci, że 7, że aż 77. To jest taki klucz do tajemnicy małżeństwa, który też nas prowadzi poprzez Pawłową, nie definicję, ale Pawłową taką z listu Efezjan zaczerpniętą, że małżeństwo jest tajemnicą wielką. Pierwszą odsłoną tej tajemnicy jest tajemnica żono-mężu, którą jesteśmy sami dla siebie. Myślę, że jak to, nawiązując też z analogii do Kany Galilejskiej, zostawiliście sobie wino dobre aż do tej pory, czyli po 20 latach małżeństwa, wciąż jeszcze chcecie być razem, wciąż jeszcze jesteście dla siebie fascynującą tajemnicą. Mam nadzieję, że tak jest. I na tym opieram moją propozycję małżeńskiego EKG. Z takim założeniem, że są takie nadzieje, które lokują się tylko w małżeństwie, szczególnie w małżeństwie. Na przykład, być tylko z Tobą na zawsze. Albo kochać i być kochanym. Albo wytrwać ze sobą w zdrowiu i w chorobie do końca naszych dni. Nie mieć przed sobą żadnych tajemnic. Razem realizować plany, spełniać marzenia oraz dzielić się wspólnym szczęściem z innymi. Te cechy, które tu przed chwilą wymieniłem, wydaje się, że są przynależne właśnie do tej wielkiej tajemnicy, jaką jest małżeństwo widziane od strony ludzkiej, od strony antropologicznej. Proszę Państwa, znów miałbym dla Państwa kod QR, to jest 14 strona naszej prezentacji. Mam dla Państwa propozycję teraz, żebyście ten kod QR wyświetlili sobie i tam znajdziecie ankietę. Jest to ankieta, która zawiera właśnie te przeze mnie wymienione cechy małżeństwa jako takiego, cechy tej małżeńskiej tajemnicy. Możecie Państwo je sobie wyświetlić na swoich telefonach komórkowych i ankietę, którą tam macie, mam nadzieję, że to się uda sprawnie zrobić, opisać, typując według Was w skali od 1 do 5, na przykład, jak ważne dla małżeństwa jest być tylko z Tobą na zawsze. I mamy tutaj możliwość od 1 do 5. Albo jak ważne jest dla małżeństwa kochać i być kochanym. Od 1 do 5. Chwila czasu, jeżeli Państwo jesteście, ci, którym się to uda, ja to rozumiem, że to jest pewna nowość, więc może nie wszyscy jesteście.
Zawsze będzie można odtworzyć na YouTubie na przykład i też sprawdzić.
Ale gdybyście Państwo w tej chwili chcieli pobrać tę ankietę i zrobić taką, zrobilibyśmy sobie małą kwerendę i przekonalibyśmy się, czy te propozycje rzeczywiście są dla Was także ważne. No więc chwila dla ankietowanych. Widzę, że już niektórzy Państwo wyświetlają, bo ja mam pogląd online, a Państwo też będziecie mogli... Poczekamy chwilę, zobaczymy, ile osób się nam...
Jakie jest zainteresowanie tego typu zajęciami i tego typu spotkaniami? Większe jest wśród młodszych, czy większe jest wśród dojrzałych małżeństw?
Przychodzą wszyscy. Naprawdę. Przychodzą. Jeżeli tylko gdzieś jest gospodarz, bo to nie jest tak, że żeby się spotkać, musi być gospodarz, jakaś wspólnota. Jeśli gospodarzowi danego miejsca zależy na tym, żeby małżeństwa przyszły, to na hasło małżeńskie EKG no, przychodzą, zaciekawieni, otwarci od wieku. Oferta jest dla małżeństw ze stażem 1+. Przy czym 1 to może być miesiąc także. I tak sobie tutaj, już mamy tych 13 odpowiedzi, także liczymy, licznik nam bije. Za chwilę się przekonamy, przez chwilę, bo ja mam możliwość wyświetlić wyniki. Znaczy, nie będę mógł Państwu wyświetlić, bo aż tak podłączony tutaj do studia nie jestem. Zresztą, jak Państwo wysyłają ankietę, to w podziękowaniu, w podsumowaniu ankiety jest link i możecie sami pobrać sobie
odpowiedzi,
wyniki. Żeby zobaczyć, w jakim towarzystwie Państwo się...
Czyli to też jest nowoczesne metody też aktywizacji,
oczywiście,
po to, żeby zobaczyć...
Tak. To jest kontakt żywy z salą. Dzięki temu prelegent wie, co
ma do czynienia.
Tak, jaki jest odzew na to, co się dzieje. No więc mamy tutaj ta liczność nam bije. Nie wiem, czy damy chwileczkę, poczekamy, żeby ewentualnie
jeżeli myśli
dać
pan,
czas.
Że tak powiem, zdążymy później z całością?
Myślę, że tak, bo całość jest i tak na więcej niż godzinę, więc no zawsze tak. Się będziemy musieli skracać. Ale może niech Państwo wypełniają swobodnie, a ja pójdę dalej, bo powiedzmy tak, wymieniłem Państwu kilka takich ważnych motywów, dla których ludzie chcą być razem w małżeństwie. Właśnie Państwo je obrabiacie przez ankiety, ale to nie jest tak, że wchodzimy w małżeństwo w sposób taki automatyczny, że zaczynamy małżeństwo i realizujemy w 100% to, cośmy sobie zaplanowali. Wszyscy wiemy. Od tych ze stażem 1+ miesięcznym do 50+, że małżeństwo to jest podróż, to jest walka duchowa, nie walka przeciwko sobie, tylko to jest budowanie więzi. To nie jest coś, co mamy dane raz na zawsze. I tutaj właśnie przywołuję analogię EKG. EKG to jest wykres ruchu falowego. Mamy wzloty i amplitudy, dodatnie i amplitudy ujemne. Więc w małżeństwie mamy takie dwa słowa. Między pragnę a nie potrafię. To jest małżeńskie EKG. To, co pragnę, to są te amplitudy, które nas do siebie unoszą, a nie potrafię, to jest to wszystko, co nas od siebie oddala. I teraz, jeśli byśmy zebrali jeszcze raz te wszystkie amplitudy unoszące, czyli te nadzieje, które pokładamy w małżeństwie, ja je jeszcze raz wymienię. Chcę być tylko z Tobą na zawsze. Kochać i być kochaną. Wytrwać przy Tobie w zdrowiu i w chorobie do końca naszych dni. nie mieć przed sobą żadnych tajemnic, realizować razem plany, spełniać marzenia, dzielić się wspólnym szczęściem z innymi. To jakby fale, na których nasze małżeństwo, wiązka fal, która opisuje życie małżeńskie od środka, od tego dnia codziennego, od tych wszystkich wydarzeń, których tak wiele na co dzień od święta i z których składa się rok i cała historia małżeńska. Ja może mówiąc o tym zobaczę, podejrzę tutaj, jakie tu mamy wyniki i pozwolę sobie w tym momencie odczytać, przywołując sobie, że nasi ankietowani wskazali, że przynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy, wzięło udział w tej ankiecie 70 osób. I tak, być tylko z tobą na zawsze ma punktów na 5, 4,79. Kochać i być kochaną na 5, w skali od 1 do 5, 4,83. Wytrwać przy sobie w zdrowiu i w chorobie do końca naszych dni, 4,86. Nie mieć przed sobą żadnych tajemnic. Zatrzymałem się na chwilę, bo mniej więcej wiedziałem, jaki będzie wynik, że niższy. 4,52. Wrócimy do tego tematu jeszcze. Razem realizować plany, spełniać marzenia, 4,65. Przy czym cały czas widzę, że wyniki napływają. Musimy się zatrzymać na tym etapie, na którym jesteśmy. Dzielić się wspólnym szczęściem z innymi, 4,65. No, wydaje mi się, że to jest jakiś obraz, który mówi, że mamy między studiem a szerokim forum słuchaczy jest jakieś nic porozumienia. Tutaj są jeszcze wymienione inne pojedyncze cechy, no ale ja już nie będę ich czytał. Wracamy do naszego małżeńskiego EKG, no bo zakładam, że nadajemy, że mówimy o ważnych rzeczach dla małżeństwa. Otóż każdej takiej amplitudzie unoszącej można, należy, trzeba przypisać falę odpływową. Na każdym z tych etapów coś nas przyciąga. I tak, być tylko z tobą na zawsze. To jest fala, która nas przyciąga. A fala, która nas odpycha, to nasze słabości, nasze wady. Ja po prostu chcę być z tobą, staram się, ale mając zdrowy stosunek, obraz samego siebie, wiem, że sam z siebie tym ideałom bycia z tobą nie podołam. Prędzej czy później na pewnym etapie życia człowiekowi jakby się otwierają oczy i widzi, że starał się jak może, natomiast no niestety sam z siebie nie dostaje. Kochać i być kochanym w domyśle takim, jakim jestem. Małżeństwo to jest takie miejsce, w którym człowiek jakby przyjeżdża, to jest finalna stacja podróży, gdzie ja przyjeżdżam i rozpakowuję walizki. Jestem u siebie. Mam poniekąd prawo, aby ktoś mnie pokochał takiego, jakim jestem. Ja tu zacytuję może takie popularne sformułowanie. Nieraz się tak mówi, widziały gały, co brały. Przepraszam, to może zaniżam poziom, ale no nie możesz tak, człowieku, mam mężu, żono, oczekiwać, że ktoś cię będzie kochał takiego, jakim jesteś, a ty nie pracujesz nad sobą. Mamy przykazanie miłości bliźniego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli ty, mężu, nie kochasz siebie, bo pozwalasz sobie na wady, to jak możesz oczekiwać, że żona będzie ciebie kochała takiego, jakim jesteś w ogóle? Więc zaproszenie, miłość w małżeństwie jest zaproszeniem do pracy nad sobą. Wytrwać przy sobie w zdrowiu i w chorobie do końca naszych dni. Z jednej strony, a z drugiej strony też rozmawialiśmy tutaj z księdzem przed audycją, ileż to jest sytuacji, w których w małżeństwie zachodzą trudne rzeczy. Ktoś po prostu po czasie zwyczajnie zachoruje. Nie jest już taki piękny, młody. Może znowu trochę pół żartem opowiem. Tak po 20 latach żona mówi do męża: a ty mój łysolku, taki brzuszek już masz, tak trochę łysina, tak się... Ideałem to ty nie jesteś, ale ty jesteś mój. I to jest ta tajemnica. A on jej na to powiada, jakaś ty piękna. Po 20 latach jej tak mówi, słuchajcie. Jakaś ty piękna. I dodaje, tylko jeden Pan Bóg wie, ile to mnie kosztowało. To jest wytrwać przy sobie w zmieniających się warunkach, nie zewnętrznych, wewnętrznych. Nie mieć przed sobą żadnych tajemnic. Zatrzymam się przez chwilę na dłużej, ta punktacja. Małżeństwo to jest takie miejsce, w którym wydaje się, że człowiek ma prawo do drugiego człowieka, do wszystkich jego tajemnic. Tak się wydaje młodym. Ja powiem, że mi się też tak wydawało, jak zaczynałem życie małżeńskie, ale z czasem zrozumiałem i chyba to jest troszeczkę dużo w tym mojego doświadczenia tu zostało zapisane, że po jakimś czasie widzisz, że mimo wszystko tyle nas łączy razem, ale jest jakaś granica, że ta druga strona jest dla ciebie jakoś niedostępna, że jest jakaś tajemnica w niej, którą ostatecznie nie jest w stanie, nie potrafi, nie chce tobie przekazać, że taka nadzieja polegająca na tym, że na pewno wszystko ci powie, też dochodzi do pewnego momentu, ale potem należy zaakceptować tą inność, tą granicę nieprzekraczalną. Mamy więc, proszę Państwa, jeszcze innych elementów i na każdej z tych fali małżonkowie, a to się przyciągają, a to się odpychają. I to jest właśnie to pulsujące małżeńskie serce, które jeśli nie zostanie zawczasu poddane profilaktyce, a profilaktyką powinny być rozmowy o wszystkich rzeczach na bieżąco, zanim się problemy zaognią tak, że będzie już za późno. To małżeńskie EKG, z którym Państwu tutaj przyjechałem, mam nadzieję, że Wam pomoże w rozpoczęciu tego procesu profilaktycznego, który Państwu tutaj proponuję.
Czyli możemy powiedzieć, że to właśnie, że są te momenty zbliżenia i te momenty oddalenia, nie jest niczym złym, tylko jest czymś jak najbardziej naturalnym, no bo czasami rodzi się taki obraz, szczególnie w młodych małżonkach albo w narzeczonych, którzy tak sobie z dzióbków, powiedzmy, spijają, że myślą, że nigdy nie będzie niczego złego i nie chcą na siebie głosu podnieść i nic złego nie chcą sobie powiedzieć, tylko chcą, żeby było słodko. A tu się okazuje, że nie, że te momenty oddalenia też są naturalnymi rzeczywistościami.
No, naturalnie, że tak. Ponieważ do spotkania dochodzi dwoje żywych i to jeszcze kobieta i mężczyzna. Może ja patrząc w kamerę...
Wbrew dzisiejszym trendom jest różnica.
Jest różnica fundamentalna, podmiotowa. Może znowu patrząc nieco Państwu małżonkom w oczy przez kamerę powiem tak. Wiesz mężu, wiesz żono, twój mąż nie byłby ci taki bliski, gdyby nie był mężczyzną. Twoja żona nie byłaby ci taka bliska, gdyby nie była kobietą. Na tym się opiera to miłość oblubieńcza, bo to się tak nazywa. To, co zostało w Pieśni nad pieśniami w fantastyczny sposób opisane. Dlatego się tak ku sobie zbliżacie, że on jest sobą jako mężczyzna, a ty jesteś sobą jako kobieta. Może taka gra słów. Mężczyzna wzięty sam w sobie jest po prostu w pełni człowiekiem. No niczego mężczyźnie nie brakuje do pełni człowieczeństwa. Wzięty sam w sobie mężczyzna jest to człowiek w pełni. Wzięta sama w sobie kobieta jest to człowiek w pełni. A kobieta i mężczyzna razem to jest pełnia człowieczeństwa. Taka gra słów, ale ona pokazuje, że wychodzimy w nieznane, zaczynając więź małżeńską i nawet jeśli na początku są różowe okulary, to w prawidłowym rozwoju więzi w końcu te okulary opadają i się okazuje, że widok jest lepszy, ładny, bo jest prawdziwy. Ale zbliżając się do siebie, dochodzimy do takiego momentu, kiedy już dalej się nie da, że już że jesteśmy właśnie tajemnicą dla siebie. Nie zagadką tylko, tajemnicą, czyli kimś całkiem innym niż ja, niż ty. A gdybyśmy dalej mieli drążyć te poszczególne wymiary życia małżeńskiego, to ja może odczytam Państwu głośno tutaj pewną taką domniemaną historię, jaka mogła się wydarzyć w Waszym życiu, kiedy myślimy o tym, że z jednej strony chcemy wytrwać przy sobie w zdrowiu i w chorobie, a z drugiej strony stoi na temu naprzeciwko upływ czasu i zmiany w osobowości. Otóż tak, prawdopodobny przebieg wydarzeń. Będąc młodymi, pełnymi życia, wierząc w świetlaną przyszłość, tym łatwiej powiedzieliście sobie tak. Szybko jednak się okazało, że nie wiadomo, jakby się człowiek starał. Czas robi swoje. Wracają złe przyzwyczajenia, których miało nie być. Ubywa sił i motywacji, aby dbać o siebie jak dawniej. Dają o sobie znać cechy i skłonności dziedziczne, których wcześniej nie braliśmy poważnie pod uwagę. Przychodzą nieproszeni goście, choroby, a nawet trwałe kalectwo. Na horyzoncie coraz wyraźniej widać oznaki starości, niedołęsność, lęk przed odejściem. Prawdopodobny przebieg zdarzeń w niejednym małżeństwie. I co z tym teraz zrobić? I teraz mam dla Państwa zadania domowe. Postawione pytania. Chciałem tylko powiedzieć, że te pytania nie powstały za moim biurkiem, tylko właśnie one są wzięte z życia i z kontaktu z małżeństwami. I tak na przykład w tym kontekście. Pytanie, które zresztą jest, to jest jeden ze slajdów, które Państwu, którym się udało pobrać, pewnie mają przed sobą. Nawet czerwoną obudką wzięty jako wybrane pytanie i zachęta. Proszę Państwa, spróbujcie o tym porozmawiać. A o co chodzi? Pytanie jest takie. Z czym najtrudniej, mężu, żono, jest Ci się pogodzić, jeśli chodzi o efekty upływającego czasu? Z czym najtrudniej? Pomyśl. Najpierw przed sobą, sam. Mając przed oczyma w sercu żonę po 15-20 latach małżeństwa, a może nawet po 5, a może nawet po 3 miesiącach. Odkryłeś coś takiego, co Cię zaszokowało. Nie byłeś przygotowany na to, że to się wydarzy. Tylko Ty wiesz, co to mogło być. Może myślisz o tym, może sobie nie zdawałeś sprawy, może chciałeś to wyprzeć, bo uważałeś, że idealny obraz małżeństwa nie pozwala na tego typu szpetności. Ale nie, to jest to, co się dzieje, prawdopodobnie jest naturalnym stanem rzeczy Twojego małżeństwa. Więc mężu, żono, najpierw spróbuj sobie to samemu uświadomić. Albo na przykład inne pytanie do Was obojga. Pytanie macie przed sobą, jeżeli udało Wam się pobrać te pliki. Czy w trakcie Waszego wspólnego życia uwidoczniło się w Was coś, o czym nie wiedzieliście wcześniej, a co sprawia Ci szczególną trudność? Kochani, to mi nie chodzi o szukanie teraz powodu do rozwodu. Nie, nie, nie. To chodzi mi o to, że zobacz, rzuciłeś się w to małżeństwo, ja wiem, co mówię, bo to jest doświadczenie wszystkich małżeństw. Rzuciłeś się na głęboką wodę i tam były porosty różne. Tam się okazało, że to nie jest basen, w którym jest chlorowana woda, cieplutka, podgrzewana i będziesz cały czas pływał. Nie, to jest żywy akwen wodny, gdzie są różnego rodzaju podwodne niespodzianki i właśnie doświadczamy tego, więc w imię miłości, w imię mądrości, albo może tak, zaufajcie tym, którzy starają się Wam pomagać i wierzą w to, że takie rzeczy nie są powodem do smutku. Macie Państwo pytania. Rozsiałem te pytania po Polsce, tak jak się udało. Spróbujcie najpierw po pierwsze sobie te pytania sami jakoś przejrzeć. Najpierw odpowiadamy na pytanie samodzielnie. Żona osobno, mąż osobno, a potem porozmawiajcie. To jest ta główna idea tego małżeńskiego EKG, żebyście o istotnych sprawach wreszcie, w końcu, dzisiaj, teraz zaczęli rozmawiać. Może zaczynając od najboleśniejszych spraw, których nie chcieliście, nie potrafiliście, nie wiedzieliście, że spychaliście pod dywan. Dzisiaj trzeba zacząć, warto zacząć. Jest 14 listopada, lutego, Dzień Świętego Walentego. Jeżeli, żono, jesteś teraz w domu sama, a mąż przyjdzie, to przywitaj go ofertą rozmowy, zaznacz jakieś pytanie, może jeszcze czasu, może jeszcze inne odsłony tej opowieści byśmy tutaj wzięli, na przykład nie mieć przed sobą żadnych tajemnic i te obszary niedostępne u małżonka. I znowu, rekonstrukcja wydarzeń. Jak prawdopodobnie było? Otóż od małżonka oczekujemy na samym początku, takie mamy nadzieję, że będzie wobec nas jakby przezroczysty. Możemy nawet powiedzieć jeszcze wyraźniej, będzie nagi nie tylko dosłownie, ale i w przenośni. Nie tylko w relacji intymnej, ale we wszystkim. Z pewnością się stara. W normalnym, uczciwym małżeństwie mamy prawo zakładać, że nawet jeśli mąż czegoś nie powiedział, to nie tylko dlatego, że na pewno chciał się ochłamać, tylko no, jak mu uświadomisz, jak się okaże, to jest w stanie przełamać tą sytuację kłamstwa. Stara się, ale mimo wszystko lata lecą, a ty masz poczucie, że wciąż dzielisz życie z kimś obcym. Nie mówi ci wszystkiego. Wciąż ma jakieś tajemnice. Rozmawia o nich z każdym, tylko nie z tobą. Zresztą u ciebie jest podobnie. Dobrze wiesz, że są sprawy, o których nie mówisz, mimo że druga strona ma pełne prawo o tym wiedzieć. To jest sedno dramatu. Na tym etapie, na tej obszarze tajemnic małżeńskich. I znowu, kolejna odsłona, mam do Państwa wiele pytań. Na przykład, jak uważacie, jaki jest pożytek dla małżeństwa w tym, żeby sobie jednak nie mówić wszystkiego? Co z tego dobrego dla małżeństwa może wyniknąć? Albo inne pytanie, żono, męża. Pytanie stawiam na osobności najpierw. Twoim zdaniem, jak myślisz, żono, czy jako żona masz, co twoim zdaniem jako żona masz prawo wiedzieć? Może nie mówiłaś tego nigdy mężowi. Może on nie wie, że pewnych rzeczy od niego oczekujesz. A może sama sobie uświadom, jakie jest twoje warunki brzegowe życia w małżeństwie w tym obszarze szczerości. Albo pomyślcie sobie, bo my żyjemy tak dość szybko. Żyjemy tak na powierzchownie, bieżącymi sprawami. Nie mamy czasu się zatrzymać. Czas nas goni, przestajemy być jakby u sobą i u siebie, więc zatrzymajmy się na chwilę, może tutaj, dzisiaj i postawię takie pytanie. Pomyśl sobie, co mogłoby pomóc, abyś ty nabrała większego zaufania i otwartości do męża? Znaczy, czego byś od niego oczekiwała? Jakiego gestu? Jakiej postawy? Jakiej sytuacji, żebyś... Powiedz mu, co on ma zrobić, żebyś ty się poczuła przy nim bezpieczniej. Może on nawet nie wie o tym, że się nie czujesz bezpiecznie, więc mu powiedz o tym. Bo dłuższe trwanie w czymś takim na dłuższą metę się nic dobrego z tego nie wyniknie. Kolejna odsłona, kolejna karta naszego małżeńskiego EKG. Nie wiem, ile mamy czasu, ojcze.
Spokojnie.
Jedziemy dalej. Być z tobą na zawsze versus słabości i wady małżonków. I znowu, rekonstrukcja wydarzeń. Na początku żadne z was nie miało wątpliwości. To jest taki moment, wiecie państwo, możemy sprawdzić to w każdej okolicznościach życia, czy to młodego pytają, czy starego. Jeśli ktoś komuś mówi, kocham cię, to w domyśle ty moja jedyna i na zawsze. Nikt sam z siebie nie zgodziłby się na to, żeby ktoś powiedział, kocham cię, ty moja czwarta z kolei na najbliższe pół roku. No, czujemy, że to jest droga w drugą stronę, więc jak widzimy parę małżeńską, która idzie do ślubu i przeżywa wszystkie wydarzenia, może bardziej te okoliczności zewnętrzne, może bardziej się wydaje z pozoru przeżywają niż tą więź, to możemy założyć, że oni jak chcą być razem, to chcą być na wyłączność, na zawsze. Bo gdyby mieli wątpliwości tutaj, to można powiedzieć, no nie wyruszylibyście w drogę. Taki przynajmniej profil odtwarzam tego, co legło u podstaw waszej decyzji. Z czasem jednak stawało się, i to jest to doświadczenie, które przychodzi z wiekiem, że im dalej w las, tym więcej drzew. Wspólne pożycie napotyka jednak na przeszkody, ale żeby to jeszcze tam na zewnątrz. Nie. Te przeszkody są tam, gdzie byście się jej najmniej spodziewali. W was samych. To tutaj się od środka jakby Zdziwiony jesteś po tylu latach małżeństwa. Jak ona mogła mi to zrobić? No, no zrobiła ci to. I co teraz? Co ty z tym zrobisz? I znów mam dla was pytania. Panowie, pierwsza sprawa. Przypomnij, to do panów to akurat jest bardzo konkretnie. Do mężów. Panowie, proszę was. Przypomnijcie sobie, ale to teraz, bo dalej audycję byśmy powinni zatrzymać, jak panowie tego nie zrobią. Przypomnij sobie pięć takich cech, takich motywów, które spowodowały, że chciałeś być z nią. No, przypomnij sobie, jak to było. To było z lat temu 30, ale te rzeczy się ma w sercu. Wiem, co mówię. Jeszcze inne pytanie. A dzisiaj, mężu, żono, co sprawia po 35 latach, konkretnie, że chcesz jednak nadal być z nią? Co to jest? Gdzie to masz w sercu? Może masz na kartce napisane, może pamiętniki, nie? Może jak pomyśl, zaczerpnij z tego źródła, bo tam są ukryte prawdziwe skarby na wasze życie, przez życie i do życia, tak powiem. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj w tym zestawie postawić pytanie dość przewrotne. W jaki sposób podchodzisz do znajomości, które twoja żona nawiązuje z płcią przeciwną? To już nie jest bajka. To już są konkretne sytuacje o koleżance z pracy. Ale jak to rozumiesz? W jaki sposób podchodzisz? Proszę państwa, tych pytań jest tutaj 40 albo i więcej. Jeśli pobraliście materiały, to bardzo proszę korzystajcie z nich. Zróbcie z tego użytek na okoliczność walentynek. Mamy teraz karnawał. Może nie było okazji pójść na zabawę. To się uradujcie się sobą. I to nie tak w ogóle na ładne oczy, tylko im więcej jesteście razem, tym więcej macie motywów, żeby rozmawiać, żeby wydobywać się z tego skarbca stare i nowe rzeczy, żeby wasze wino naprawdę okazywało się lepsze niż
dobrze, ale mówił pan o tym, że to małżeńskie EKG to jest taki sposób badania tych, którzy twierdzą, że u nich nie ma problemów. Tak powiedzmy de grubis. Natomiast pytanie brzmi, nie boi się pan czegoś takiego, że no, małżeństwo mówi, dobrze jest. Tak, generalnie jest nam dobrze tak, jak jest, ale w momencie, kiedy zaczniemy wchodzić za głęboko i w momencie, kiedy zaczniemy dotykać tych rzeczywistości, o których jest mowa właśnie w tych pytaniach, to coś się może rozsypać?
A czy już się nie rozsypało, mimo że nie było dotykane? Czy to nie jest tylko ukryta bomba, która wybucha i jakby... Może w tą stronę.
Czy to odkrycie może być też takim momentem, jeszcze możemy coś z tym zrobić?
Nie chcielibyśmy małżonków zostawiać samymi z tym. I to, co ja oferuję, to nie jest jakieś panaceum na wszystkie bolączki. Ja państwu tylko może pokażę, że kiedy spotykam się z małżonkami w realu, to rozdaję takie książeczki i z tego spotkania ze mną żona odchodzi ze swoją, a mąż ze swoją książeczką. No, teraz mi ksiądz będę się musiał zastanowić, ale nie miałem sygnałów, żeby po moim pobycie gdzieś w jakiejś wspólnocie liczba rozwodów się zwiększyła.
O to chodzi, bo czasami takie poruszenie może właśnie jest w odpowiednim momencie, żeby się zastanowić, czego my tak naprawdę w życiu chcemy.
Tylko teraz powiem, przywołał ksiądz jeszcze sprowokował mnie do przemyślenia błyskawicznego tej oferty, bo się trochę przestraszyłem. Zważywszy skalę, na jakiej pracujemy, żeby komuś teraz nie poranić albo nie poodkrywać ran, których nie będziemy potrafili uleczyć. Tylko, że ja bym chciał, ja jestem na gruncie, mówię o małżeństwie na gruncie małżeńskiej sakramentalności. Mhm. I to może powiem w ten sposób, że tajemnica wielka ma dwie odsłony. Jedna to jest ta odsłona, którą tu przedstawiłem od strony małżonków, a druga to jest od strony Chrystusa. Taka chyba najpiękniejsza definicja, ale taka opowieść o małżeństwie sakramentalnym byłaby taka, że sakramentalność małżeństwa to jest dar miłosierdzia dla małżeństwa. Czyli ja sobie myślę, że jeżeli małżonkowie, którzy są pełni dobrej woli, którzy żyją ze sobą uczciwie, chcą być razem, odkryją jakieś szpetności, to pójdą do lekarza. Ja bym tak chciał. To jest pełnia opowieści, bo takie rozdrapywanie ran, żeby zostawić, no to byłoby...
To nie było pastwienie się nad drugim człowiekiem.
Tak? A tutaj wiem, że małżeństwo ma ten dar miłości Chrystusa, którego obrazem jest Kana Galilejska i ta wielka nadzieja, że wino będzie z tej wody, że jeżeli byśmy małżonków potraktowali jako naczynia gliniane, to w tych glinianych naczyniach jest skarb w duchu, skarb większy niż miłość małżeńska. Musiałem to dopowiedzieć, bo inaczej to faktycznie...
Zapraszamy też na stronę internetową, której adres wyświetla się co jakiś czas na belce. Tam również są materiały, ale również można, że tak powiem, sięgnąć po ciekawe propozycje, a i również zobaczyć, gdzie takowe spotkania są organizowane, jeżeli chcielibyśmy w nich w sposób bezpośredni wziąć udział. A teraz zachęcam naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu. Przypomnę, 56 657, przepraszam, siła przyzwyczajenia właśnie, 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy słuchają lub oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to oczywiście kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Badamy małżeńskie EKG, profilaktyka zadyszek i arytmii to temat naszych rozmów, a podejmujemy go z panem Wiesławem Gajewskim, pedagogiem seksualności, prezesem Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca. Panie Wiesławie, co jaki czas można robić takie EKG? No bo przecież możemy powiedzieć, no w zeszłym miesiącu żeśmy robili, odpowiedzi znamy już na pytania.
Ja myślę, że jeśli dobrze zrobione EKG, jeśli chociaż jeden temat by się pojawił, ważny, jeżeli chociaż w jakimś do jednego, jedna rana, nazwijmy to w ten sposób, byłaby dotknięta i uleczona, to tu nie ma czasokresu. To wystarczy to jeden raz. Wystarczy dla tego jednego momentu. A myślę sobie, że jeśli małżonkowie zobaczą, że taka droga nie ucieczki od problemów, tylko wchodzenia w nie ostatecznie wzmocnienia własnej więzi. Bo jeśli zobaczymy męża, jeżeli zobaczymy, że mąż, siła przebaczenia ze strony najbliższej osoby powoduje, że ta osoba, która tego przebaczenia doświadczyła, ona wzrasta. I to jest budowanie potencjału, nie chciałbym żadnego słowa tutaj przywoływać, bo one są, każde z nich jest za małe. To jest właśnie ta tajemnica małżeńskiego szczęścia, że ty mi przebaczyłeś. I powiem tak, kiedy ja to mówię teraz, księdzu, to przypominają mi się te momenty, w których moja żona mi przebaczyła.
Bo to są rzeczywistości, które, tak jak powiedzieliśmy na początku, małżeństwo jest organizmem żywym, tak. Czyli cały czas coś się w nim zmienia i cały czas te drobne, właśnie gdzieś z jednej strony tajemnice, które się pojawiają, ale z drugiej strony też cały czas pragnienie tego bycia blisko, to wszystko gdzieś nieustannie w nas pracuje.
Ja słuchając tego księdza, chciałbym ewentualnie jeszcze tutaj dopowiedzieć o takiej jednej rzeczy, która myślę, że jest ważna, szczególnie dla małżeństw zaangażowanych na różnych frontach, na różnych poziomach życia społecznego czy parafialnego. I tutaj myślę, że to też jest bardzo ciekawa okoliczność. Pozwoli ksiądz, ja to odczytam.
Oczywiście.
Dzielić się wspólnym szczęściem z innymi, a z drugiej strony rzeczywistość polegająca na tym, że jest rodzicielstwo, praca zawodowa, działalność społeczna. Na tym obszarze spróbuję odtworzyć najpierw hipotetyczny bieg wydarzeń. Rozpoczęliście miesiącem miodowym. Wydawało się, że odtąd wszystko zawsze będziecie robili razem. Mówili o was, że jesteście dobraną parą. że świata poza sobą nie widzicie. Tak właśnie miało pozostać. We wszystkim, wobec wszystkich, chcieliście być zawsze razem. To takie wielkie słowo my. Odtąd już nie ja, nie ty, my. Siła duchowa, uczuciowa, która tkwi w tym takim, to się nazywa gościnność też w pewnym momencie, bo chcemy być ze sobą i chcemy być także, i chcemy być pośród wszystkich okoliczności życia, chcemy zawsze siebie odnajdywać. I co? Pierwszą odsłoną, która burzy poniekąd tą świat, jest moment, kiedy dzieci przychodzą na świat. Ja nie mówię, że dziecko stanowi kres miłości małżeńskiej, ale wszyscy, którzy przeszli ten etap, wiedzą, jaki to jest zakręt. Właśnie
przeobraża
miłość, ale właśnie oby przeobraziła, bo nieraz jest to taki zakręt, na którym jest to bardzo poważny moment rozejścia się małżonków. Dlatego, że dziecko staje się w centrum życia, tam, gdzie miała być ta miłość. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, praca zawodowa. Potem tak, wpływy najbliższej rodziny. To też, ja chciałbym tutaj obrażać żadnej nikogo, ta przysłowiowa wizytacja teściowej, ale to Państwo rozumiecie, mówimy to pół żartem, żadnej teściowej o żadną wizytację niniejszym nie posądza. Natomiast wpływy najbliższej rodziny. I mija taki czas, kiedy widzimy, mamy mniej czasu dla siebie. Narasta obawa, że się oddalamy od siebie. To są te momenty szarości. Jeśli, proszę księdza, nagle ktoś powie, słuchajcie, dobra, zostawmy to wszystko. Niech się tam te dzieci, ktoś nimi zajmie. Wyjedźmy razem. Poszalejmy sobie troszeczkę. Tak, żebyśmy, spróbujmy od nowa. To są te momenty przełomu. To wokół takich elementów się zaczyna, odtwarza tkanka małżeńskiego życia. Tej radości, kiedy ponownego miesiąca mianowego po 15 latach, jeśli on jest, to nikt z małżonków nie byłby w stanie powiedzieć, jaka to jest wielkie szczęście. I to szczęście buduje.
Czasami trzeba zostawić dzieci z dziadkami i wyjechać, albo wyjść.
Nawet same.
No tak, jeżeli tak. Właśnie.
I jak będą dzwoniły,
same potencjalnych samobójców
jak będą
w domu
dzwoniły,
nie trzeba.
To nie odbierać telefonów. Jeszcze ważne.
Dokładnie. Pozwolimy sobie odebrać telefon. Halo?
Halo?
Witamy, szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
No, szczęść Boże. Słuchaczka z podkarpackiego dzwoni.
Witamy.
Halina mam na imię.
Witamy pani
Szczęść
Halina.
Boże dla pana i dla księdza prowadzącego. Ja bym się chciała włączyć w tą rozmowę. Może powiem tak, a już trochę lat przeżyłam. No prawie 47 lat w małżeństwie, no mąż zmarł, ale bardzo dużo zależy od doboru charakterów, bo jak się ze sobą człowiek zapoznał i chodził, no to się obserwuje. No bo jeden jest, jak kiedyś mówili, no takim pedantem, raczej takim ułożonym. Drugi znów jest taki raczej bałaganiarz, taki nie przywiązuje do niczego wagi. Jakoś tak wszystko traktuje, a co tam, to też ma bardzo dużo, bo zawsze kobieta ma więcej obowiązków. A jeszcze jak pójdzie do pracy, a są dzieci i nie ma jakiegoś takiego wzajemnego dogadywania się, bo ja już przyszedłem z pracy, to już nic ponadto, to nie jest to. A powiem tylko jeszcze tylko tyle, że to, że się człowiek zmienia, a w różnych sytuacjach takich ciężkich właśnie dopiero wychodzi na jaw, czy mnie kocha, czy ja go kocham, bo przychodzi choroba, a tego nie brakuje, no to wtedy dopiero jest sprawdzian. To jest właśnie wtedy miłość. A ja powiem jeszcze tak na koniec, że już jak mąż, żeśmy byli tak po 60 i mąż mówi tak, wiesz co, już taki się człowiek robi, taki jakiś taki trochę niedołężny, no wiele by chciał, a ja mówię mu tylko tyle. Cieszę się, że jesteś. A ty tak mówisz, cieszę się, że jesteś. No tyle bym powiedziała.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy pani Halino za to świadectwo, no i też tą obserwację z życia, bo to jest przede wszystkim bardzo ważne. To jest najważniejsze? Cieszę się, że jesteś?
Dobrze, że jesteś. To jest jedna z najbardziej pełnych, prawdziwych miłości, definicji miłości. Dobrze, że jesteś. Chcę, żebyś istniał. To jest taka... największym dobrem dla ciebie, jakiego ci życzę, jest to, żebyś żył, żebyś istniał.
Co zrobić, żeby się do siebie nie przyzwyczaić? Bo to też jest chyba, i w tym takim negatywnym tego słowa znaczeniu, przyzwyczaić, bo owszem, przyzwyczajenie może być dobre i ono może budować taką naturalną więź, ale też może być, możemy wyjść z założenia w pewnym momencie, że no ty jesteś przy mnie i musisz być, więc cokolwiek ja ci nie powiem i cokolwiek ci nie zrobię, to ty i tak musisz przy mnie być.
Ja myślę, że to już jest raczej skutek niż przyczyna, w sensie coś się musiało takiego podziać, że tak mówimy. Nuda, znaczy rutyna w małżeństwie, znudzenie sobą, przyjść musi. Tak jak tutaj pani mówiła o tym, że dopiero wtedy, kiedy ktoś zachorował, czy jakoś mamy trud, to dopiero wtedy widać, czy kocham. Trochę bym się z tym nie zgodził, bo pewnie jeżeli przychodzi, to jest ten moment opieki nad osobą chorą jest wyrazem miłości, która musiała być wcześniej, bo nie było powodu i może nawet dobrze, żeby, znaczy nie trzeba chorować, żeby być kochanym. Ale jeśli chodzi o znudzenie i rutynę, to one są skutkiem paradoksalnie tego, że się nic wokół nas nie dzieje. To znaczy, że nie wiem, nie mamy komu służyć, nie mamy z kim się dzielić swoim życiem, że raczej zajmujemy się gromadzeniem dóbr niż ich dystrybucją na zewnątrz. Powodów do nudy w małżeństwie to trzeba szukać. Tak, jakbyśmy wzięli, proszę księdza, rodzinę wielodzietną, tak? Zestawi. Ja nie chciałbym teraz przeciwstawiać rodzin wielodzietnych i innym, ale widać, że w życiu rodzinnym jest tyle powodów, żeby było ciekawie, że trzeba się naprawdę starać, żeby ta nuda nas dominowała. A jeśli są jakieś fazy, momenty nudy, to może nie warto do nich się zbytnio przywiązywać i nie obawiać się, że jak się coś już raz ta nuda pojawiła, to zostanie z nami na zawsze. Tak być wcale nie musi.
Dlatego też trzeba nieustannie o to walczyć. Stąd też takie inicjatywy, o których dzisiaj też mówimy. Odbierzemy kolejny telefon. Halo.
Halo.
Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Maria.
Pani Mario, prosimy tylko wyłączyć radio albo telewizor, przyciszyć, bo...
Dobrze.
Właśnie, będzie już. Nam wtedy łatwiej rozmawiać.
Ja chciałam właśnie do tych rozmów, do tej pięknej audycji, takiej budującej, bo jestem żoną. Z mężem żyjemy. Rozpoczęliśmy 55. rok małżeństwa.
Gratulacje.
I chciałam powiedzieć, że od pierwszego dnia małżeństwa modlimy się razem. Zaraz po ślubie, następnego dnia zaczęliśmy się modlić razem i u nas nie było nigdy cichych dni. Nikt nie jest święty, ani mąż, ale nie było nigdy cichych dni, ponieważ jak klękaliśmy do modlitwy, to przepraszaliśmy się razem, to znaczy zawsze mąż pierwszy zaczynał, a ja tylko mówiłam, no ja też, i klękaliśmy, modliliśmy się. Później modlimy się wspólnie razem z dziećmi i uważam, że małżeństwo to jest sakrament, bo to Jezus nas łączy i jeżeli by człowiek nie wierzył w Boga, nie ufał Bogu, to nie wiadomo, bo przeróżne sytuacje były w życiu i choroba moja bardzo ciężka, której cudem wyszłam, i choroby różne. Dzieci były, także, że dosłownie Bóg to był wszystkim dla nas. I w dalszym ciągu jest, i myślę, że jak się ślubuje, to się ślubuje do końca życia. I tak matka Teresa z Kalkuty mówiła, że jeśli małżeństwo modli się razem, to jest do końca razem i to się spełnia. W naszym życiu dziękujemy Bogu za nasze dzieci, też są takie bardzo Boże. Wnuki, mamy 5 wnuków, którzy też tak są bardzo religijni. I tylko dziękujemy codziennie Panu Bogu za każdy dzień i za to, że właśnie razem z Panu postawił na drodze, nas razem.
Bóg zapłać, Pani Mario. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy również za to świadectwo i dziękujemy za ten głos. Panie Wiesławie.
Bardzo dziękuję, Pani Mario, tak, bo za to świadectwo. Właśnie ono teraz wybrzmiało w pełnym blasku prawdy o małżeństwie Państwa, ale też chyba dla wszystkich, którzy tego słyszeli. Ja bym chciał zatrzymać się przy tym, co Pani powiedziała o tym, że nie było cichych dni. Zacząłem słuchać uważnie, bo przestraszyłem się, że Pani za chwilę powie, że nie było żadnych kłótni w małżeństwie. Ale nie, skoro Wasze małżeńskie problemy nie przechodziły w fazę cichych dni, to jest właśnie sztuka życia. Państwo słuchają. Każde z małżeńców teraz, chciałbym to jeszcze raz podkreślić, sprzeczki, problemy zdarzają się, ale nie muszą się kończyć cichymi dniami. Mogą się skończyć modlitwą. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Właśnie świadectwo tego dała Pani Maria.
W perspektywie modlitwy mam jeszcze pytanie, które się też rodzi, bo z takiego doświadczenia duszpasterskiego, które też często w konfesjonale można było spotkać, gdzie małżonkowie mówili o tym, że modlą się razem z dziećmi, ale już nie modlą się razem. W sensie takim, że modlą się razem wszyscy, jako cała rodzina, ale już, jakby to powiedzieć, nie było tego aspektu modlitwy we dwoje.
No to ja bym jeszcze zapytał, czy oprócz modlitwy rodzinnej mają jeszcze modlitwę indywidualną. Bo ja bym, to oczywiście są hipotetyczne rzeczy, ale modlitwa małżeńska jest skutkiem modlitwy indywidualnej. To jest naczynia połączone. Czyli mamy tak.
Ta modlitwa powinna być trzyetapowa, modlitwa całej rodziny, modlitwa małżonków i modlitwa indywidualna.
Ja chciałbym odtworzyć tylko profil życia religijnego. Modlitwa z dziećmi w rodzinach katolickich tak, jest bardzo łatwa, miła i przyjemna i ona stanowi pewną wizytówkę życia małżeńskiego rodziny katolickiej. Super. Natomiast kiedy mówimy o modlitwie małżeńskiej, to ja jeszcze pytam o modlitwę indywidualną. To znaczy, jeżeli jest modlitwa indywidualna małżonków, to nie trudno będzie o modlitwę wspólnotową. Wobec braku modlitwy indywidualnej, modlitwa małżeńska jest też nie do pomyślenia. Czyli brak modlitwy małżeńskiej traktowałbym jako przejaw braku modlitwy indywidualnej.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Janusz spod Warszawy.
Witamy, Panie Januszu.
Chciałbym tak zadać pytanie do Pana Profesora. Jeśli żona na przykład po 40 latach nie chce po prostu zgody w małżeństwie, a modli się, nawet jest w różańcu takim, w kole różańcowym. Co robić? Półtora roku już się nie odzywa. Może coś pan profesor by doradził. Dziękuję bardzo.
Panie Januszu, również bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy, panie Januszu, za to szczere pytanie. Z ciężkim sercem wysłuchałem tego, bo na odległość ja panu nie jestem w stanie właściwie nic powiedzieć takiego, co by panu pomogło. Nie widziałem pana. To by trzeba było. To jest to, co pan przedstawia, to jest małżeński konflikt. To nie jest już. Metody nasze EKG tu nie pomogą. To nie jest. Domowymi metodami takich rzeczy się niestety. Przepraszam, że ja to mówię pan, ale musiałbym pan w środowisku znaleźć osoby, które państwa wesprą, bo to mówi pan o już małżeństwie, które jakby żyje z tego, co pan powiedział, na dwóch różnych światach. Gdyby się znalazł w waszym otoczeniu ktoś, kto by wam pomógł zacząć wracać, bo to jest konflikt małżeński. To tego się tak na odległość, proszę mi wybaczyć, ale byłbym nieodpowiedzialny, gdybym panu teraz doradzał coś na odległość, bo to
jakiś złoty sposób, no czegoś takiego po prostu nie ma.
No nie ma. Właśnie na tym polega, że szczęście ludzi jest wspólne dla wszystkich, a trudności są zawsze indywidualne. Tak mówiąc, znaczy jak widzimy szczęśliwych i tu, to się cieszymy, oni są szczęśliwi, oni są do siebie podobni, bo są szczęśliwi, a każde nieszczęście jest do innego całkowicie niepodobne.
to też jest no, problem dzisiejszego świata chyba, że my też jesteśmy bardzo pozamykani względem siebie i trudno nam jest otworzyć przed drugim człowiekiem. Kiedy małżeństwo, które przeżywa jakiś problem, słyszy o propozycji właśnie jakiejś terapii małżeńskiej, czy słyszy o propozycji pójścia na jakieś tego typu spotkanie, to bardzo często, no niestety trzeba przyznać, że częściej po stronie mężczyzn, jednak pojawia się taki syndrom jeża.
No, dlatego ja dzisiaj zaadresowałem to spotkanie dla wszystkich par, które uważają, że u nich wszystko jest w porządku. Trochę tak sprytem państwa. Może się udało do kogoś, do któregoś małżeństwa dotrzeć przez zaskoczenie. Że akurat zdziwiliście się, bo gdy was zaprosi, tak ksiądz mówi, na spotkanie. Nie wiem, czy ksiądz się ze mną zgodzi, ale doświadczenie organizatorów spotkań dla małżeństw jest mniej więcej takie. My nie pójdziemy tam na to spotkanie, bo jakbyśmy poszli, to byśmy się przyznali, że mamy jakieś błędy. A u nas błędów nie ma, więc na wszelki wypadek nie idźmy. No i po stronie mężczyzny leży niestety tutaj inicjatywa ta negatywna. No niestety.
Co zrobić, żeby przekonać?
Ja się staram. Ja, proszę państwa, mam swój pomysł, EKG małżeńskie. No, zachęcam, gdybyście państwo chcieli, żeby takie małżeńskie EKG u was w środowisku przeprowadzić, czy to chętnie byśmy się zjawili u was i... Dziś, to jest mój sposób. Taka.
Dziś budowanie małżeństwa jest trudniejsze niż to było, nie wiem, 20-50 lat temu?
I trudniejsze, i łatwiejsze. Dlatego, że kiedyś małżeństwo budowane było z siłami zewnętrznymi. Opinią, zewnętrzną presją. A dzisiaj małżeństwo jest zdane na własną aktywność. Więc z jednej strony dobrze jest, że już nie ma tych presji środowiskowych i małżeństwo nie jest tylko i wyłącznie bytem społecznym, socjalnym, prawnym, tylko jest mi się tak bardzo podoba takie sformułowanie, jest to komórka macierzysta. Na małżeństwie buduje się reszta. To dobrze, że małżeństwa mają tą zwiększoną świadomość podmiotowości, ale też dlatego większą podaż różnych usług społecznych, czy duszpasterskich, że tak powiem. No, przyjechałem do państwa z tym, no to mam, ale też chciałem państwu pokazać, że to nie jest jakaś jedyna rzecz. Rozejrzyjcie się wokół, weźcie wklepcie sobie w internet czas na miłość. Teraz takie jest hasło wywoławcze. Jeszcze teraz, w tym tygodniu, może w okolicach znaleźć takie inicjatywy, które was zapraszają, aż się wylewa to z internetu, żeby przyjść, posłuchać, żeby pobyć razem. No, skorzystajcie.
Bo to jest, no dziś już chyba nie da się tak po prostu przeżyć. Po prostu przeżyć małżeństwa, które no jakoś tam będzie,
ludzie to,
tak?
Ludzie to wiedzą. Przeczuwają to. Może to już jest coś. Zaczynają przeczuwać, że pozwólcie sobie pomóc, ale nie w sensie, że jesteście chorzy teraz i to i was tu wyleczę, tylko po prostu małżeństwo samo z siebie jest tak jak tak wino w Kanie Galilejskiej. Ciągle jakiegoś wina brakuje w jakiejś sprawie. I ciągle trzeba mieć tą z tyłu głowy, że jest możliwość, żeby czerpać ze źródeł, ponieważ ostatecznie źródłem waszej miłości jest miłość Boga do was. Teologia o tym mówi, że małżeństwo to nie jest dzieło tych dwojga, tylko to jest wejście w dzieło, które Pan Bóg stworzył. No to jest teologia. Ja dzisiaj tu z teologicznego punktu widzenia wychodząc, chciałem państwu przedstawić te drogi, po których małżonkowie chodzą i zaprosić was, żebyście na nie spojrzeli.
Tym bardziej, że duży nacisk jest położony na przygotowanie do małżeństwa, a potem już kiedy to małżeństwo się rozpocznie, tak naprawdę często no, zostawiamy małżonków samych.
Ale
sobie
też zauważają ci, co chcą przygotować do małżeństwa, że tak w okresie, że nowożeńcy, te młode małżeństwa między pierwszym a piątym rokiem małżeństwa, to są raczej niechętne do pomocy. To ubolewają nad tym ci, co są zaangażowani w duszpasterstwo, rodzin.
To jest paradoksalnie najważniejszy czas.
Ale oni też się chyba w tym momencie czują najpewniej, że jakby taka młodzieńcza wszechmoc. Daj wam Boże, Tylko pamiętajcie, jeżeli wam się przypomni, że jeszcze świat jest na zewnątrz, czekamy na was. Jesteśmy do waszej dyspozycji.
Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy program i oczywiście przypominamy, że program Rozmowy Niedokończone, a może ten dzisiejszy odcinek szczególnie jest dostępny, będzie dostępny na YouTubie, więc można go przesłać też tym wszystkim, którzy może są zainteresowani. Kto nie zdążył w trakcie tego programu sięgnąć po materiały, również można odtworzyć, zobaczyć kod, zeskanować, pobrać materiał i wypełnić ankietę, wypełnić to małżeńskie EKG, żeby zbadać, na jakim poziomie nasza miłość małżeńska jest. Do tego też oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Małżeńskie EKG, profilaktyka zadyszek i arytmii. To był temat naszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z gościem naszym w studio, którym był pan Wiesław Gajewski, pedagog seksualności, prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca. Bóg zapłać, panie Wiesławie.
Bardzo dziękuję. Bóg zapłać za spotkanie.
Bardzo serdecznie państwu dziękujemy i pozdrawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.